To, co chciałbym zaproponować, spróbuję przedstawić w czterech takich punktach. Po pierwsze, uzasadnić, dlaczego taki temat wybrałem dzisiejszego wykładu. Po drugie, przedstawię próbę zarysowania perspektywy rozwoju ludzkiej myśli, szczególnie filozofii, od starożytności do współczesności, która wpłynęła na te problemy, z którymi chciałbym dzisiaj się zmierzyć w czasie tego wykładu. W trzecim punkcie postaram się ukazać przyczyny duchowe zaistniałej sytuacji na poziomie ludzkiej myśli. I w końcu, w czwartym punkcie chciałbym nawiązać do encykliki Ojca Świętego Fides et Ratio Jana Pawła II. Przeżywamy wspomnienie i mija też 16 lat od opublikowania tejże encykliki, co się pokrywa też z 16 latami funkcjonowania naszego seminarium duchownego oraz też kilka myśli z dokumentu encykliki papieża Franciszka Lumen Fidei. Przejdźmy do punktu pierwszego, uzasadnienie podjęcia prezentowanego zagadnienia. Otóż w naszym współczesnym świecie, także tym świecie akademickim, można spotkać się z takimi postawami, które świadczą o tym, że jest jakiś rozdział pomiędzy wiarą i nauką, pomiędzy wiarą i rozumem. Często nawet można spotkać takie nieco złośliwe i kąśliwe postawy profesorów, szczególnie nauk przyrodniczych, z zapytaniem, co właściwie w czasie tych 5 czy 6 lat teologii się studiuje. Czy poznaje się tylko to, że Pan Bóg jest wszechmocny, że jest nieskończony i ciągle o tym samym się mówi. Jest to pewne nieporozumienie i dlaczego taka postawa wkrada się dzisiaj we współczesne kręgi naukowe, uniwersyteckie, chciałbym uzasadnić właśnie w kolejnym punkcie. Także na poziomie pewnych publikacji w świecie medialnym dzisiaj takie zarzuty pojawiają się przeciwko wierze. Taka głośna książka, która została wydana, Dawkinsa, Bóg urojony, która sugeruje, że ateizm, odrzucenie Boga, zupełne zamknięcie się na cokolwiek nadprzyrodzonego jest jedyną właściwą postawą człowieka nauki. Problem, o którym mówię, dotknął także samej teologii, tego środowiska, w którym teologia jest uprawiana, ze względu na pewnego rodzaju może poczucie kompleksów. Pojawiło się zjawisko uprawiania teologii bez wiary. Szczególnie na Zachodzie spotykamy takie sytuacje, gdzie są teologowie, którzy wprost wypowiadają się, że są niewierzący, a teologię, refleksję nad objawieniem uprawiają przy pomocy samego światła rozumu bez światła wiary. Chciałbym teraz w kolejnym punkcie zarysować perspektywę myśli filozoficznej, która doprowadziła do takiego stanu rzeczy. Otóż w starożytności, w średniowieczu była pewna jasność, że jest jedna prawda, która swoje źródło ma w Bogu i dwa porządki poznania, które choć są różne, jeden to jest ten porządek nadprzyrodzony, drugi jest to porządek rozumowy. One nie wykluczają się, ale wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Człowiek w tym czasie średniowiecza i starożytności był zdolny do myślenia metafizycznego, czyli był zdolny do tego, żeby zadawać sobie pytanie o sens swojego istnienia, właściwie po co ja żyję, gdzie są moje początki, ku czemu zmierzam. Było to bardzo ważne. Kolejną zdolnością to była zdolność do poszukiwania prawdy, która jest transcendentna, czyli przekraczająca to, co jest w stanie wymyślić sam człowiek. Człowiek wobec tej prawdy, niejako prawda jest na zewnątrz człowieka. Człowiek tą prawdę może poznawać przy pomocy światła swojego rozumu, ale nie jest w stanie jej objąć. I to doświadczenie poczucia tajemnicy było bardzo ważne, kiedy wpatrujemy się w filozofię starożytną, czy w myśl filozoficzną, czy teologiczną średniowiecza. Jest ta świadomość, że człowiek szczególnie w poznaniu Boga, ale także samego siebie i wszechświata, staje w poczuciu tajemnicy, staje w pewnym obłoku, który owszem może oglądać z różnych stron, niemniej jednak nie jest w stanie go ogarnąć, nie jest w stanie go do końca poznać przy pomocy światła jedynie swojego rozumu. Pod koniec średniowiecza doszło do takiego procesu, który wpłynął na to, z czym mamy do czynienia dzisiaj we filozofii i w myśli naukowej. Otóż to, co było w średniowieczu słuszną autonomią nauk tych humanistycznych, nauk filozoficznych, ale także nauk przyrodniczych, niejako przemieniło się w separację, czyli całkowite oddzielenie, do tego stopnia, że nastąpiło przeciwstawienie tego wszystkiego, co jest wiarą, co jest objawieniem, co jest mówieniem o Bogu i o człowieku jako o Bożym stworzeniu oraz świecie, który został stworzony przez Boga. Temu wszystkiemu, co jest poznawane przez człowieka naukowo, rozumowo. Ten rozdział jest bardzo bolesny i do dnia dzisiejszego go bardzo doświadczamy. Od powstania pierwszych uniwersytetów teologia nawiązywała zawsze bezpośredni kontakt z innymi formami wiedzy. Zresztą tradycja była taka, że uniwersytet, by mógł być uniwersytetem, musiał też posiadać wydział teologiczny. Dzisiaj coraz częstsze są pytania, czy teologia rzeczywiście, czy wydział teologiczny jest potrzebny na uniwersytecie. Niektórzy przyjęli postawę całkowitej nieufności, sceptycyzmu oraz agnostycyzmu wobec rzeczywistości. Ta postawa, ona doprowadziła do tego, że człowiek zaczął wątpić w możliwość swojego poznania. Człowiek zaczął wątpić w to, że może poznać prawdę, że może dojść do tej prawdy, która przekracza go, która jest transcendentna. W związku z tym poznanie człowieka zamknęło się do tych praw cząstkowych, o których wspomina też Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice, które nazywa małymi światełkami. Właściwie filozofia od pewnego momentu, kiedy odcięła się od metafizyki, od myślenia transcendentnego, zamknęła się teorii poznania. Człowiek zaczął tylko zajmować się tym, co może poznać, a właściwie to wszystko, co istnieje, zostało zamknięte do możliwości poznania ludzkiego rozumu. Poznanie racjonalne zostało ukazane jako pewna forma alternatywy wiary. Rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości na gruncie filozofii osiągnęło swoje apogeum w ubiegłych 200 stuleciach. Z jednej strony pojawił się idealizm, który chciał przekształcić wiarę i jej treści struktury dialektyczne poddające się poznaniu rozumowemu. Krytyka idealizmu wykazała, że jest to wizja zupełnie odrealniona od rzeczywistości, choć może spójna systemowo, ale zupełnie nie dająca człowiekowi odpowiedzi na pytanie o sens jego życia, o sens istnienia, pytanie o cierpienie. Z drugiej strony wykształciły się różne formy humanizmu ateistycznego. Tak Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio nazywa i jakby grupuje te wszystkie pomysły i systemy, które były nastawione na pragmatyzm, czyli liczyło się tylko to, co poznawalne zmysłami. Tutaj mamy do czynienia z prądami takimi jak sensualizm, jak pragmatyzm, a więc człowiek może poznać i istnieje naprawdę tylko to, co może poznać swoimi zmysłami, tylko to, co może dzięki tym zmysłom zrozumieć swoim umysłem. Jest to bardzo duże zawężenie. I nawet od strony naukowej, z jednej strony właśnie tego typu systemy zarzucają teologii, że teologia jest dogmatyczna, czyli zakłada pewne rzeczy, przyjmuje, które już istnieją, które pochodzą z objawienia. Z drugiej strony często te systemy zakładają to, że to wszystko, co niewidzialne, to, co niepoznawalne metodami empirycznymi, że właściwie ten świat nie istnieje. Jest to postawa niewłaściwa dla prawdziwego naukowca, który zawsze jest otwarty na tajemnice, który jest otwarty na badania, które mogą przekroczyć dotychczasowe spojrzenie, dotychczasowe poznanie. Kryteriami współczesnych poszukiwań naukowych stała się subiektywna pewność. To doprowadziło do powstania pewnego pluralizmu, wielości prawd. To jest coś zupełnie innego niż otwarcie się na dialog z naukami, także tymi przyrodniczymi. Ten pluralizm doprowadził do takiego myślenia, które idzie w kierunku tego, że nie ma obiektywnej prawdy, nie ma jednej prawdy. Każdy ma swoją prawdę, taką do jakiej doszedł. I to owocuje niestety tym, że dzisiaj wielu ludzi, którzy zajmują się nauką, mają tytuły naukowe, wypowiadając się w różnych kwestiach, także dotyczących swojej dziedziny, opierają się na swoich subiektywnych badaniach, które są nieweryfikowalne i często są też przedstawiani jako specjaliści w swojej dziedzinie w mediach. Dalej, taką kolejną konsekwencją, z jaką mamy do czynienia, jest pójście w kierunku użyteczności, a więc to wszystko jest możliwe do przyjęcia i uznane za naukowe, za zgodne z rozumem człowieka, co niejako służy człowiekowi, ale to służy jest często rozumiane w sposób bardzo fałszywy, bardzo taki uproszczony. Otóż nie chodzi o to, co służy człowiekowi jako człowiekowi w takiej postawie miłości wobec człowieka, ale często chodzi o to, żeby używać człowieka jako przedmiot, przedmiot jakiegoś rozwoju, przedmiot rozwoju ekonomicznego, przedmiot też często użycia, hedonizmu, a więc takie podejście do człowieka jest zupełnie sprzeczne nie tylko z wiarą chrześcijańską, z tą wizją człowieka, którą mamy w Biblii, ale przede wszystkim jest sprzeczne z jakąkolwiek etyką, którą mieliśmy już u starożytnych. Niestety jest to postawa dzisiaj bardzo często obecna w kręgach myślowych. Kryzys racjonalistyczny, z którym mieliśmy do czynienia, którym mamy do czynienia w czasach nowożytnych, doprowadził do postawy swoistego nihilizmu. Ten nihilizm polega na tym, że człowiek zaczął wątpić nie tylko w poznanie obiektywnej prawdy, w możliwość myślenia metafizycznego, w pytanie o sens swojego życia, ale człowiek także rozczarował się swoim rozumem. Zobaczył, że często pójście przesłankami rozumowymi, które są odseparowane od światła wiary, doprowadza do wykorzystania człowieka, do niszczenia człowieka. Tutaj mamy chociażby przykłady wielkich systemów totalitarnych, które choć świetnie opracowane systemowo, myślowo, tak naprawdę doprowadziły do tragedii wielu ludzi. Konsekwencjami we współczesności tego stanu rzeczy jest uznanie wiary za nierozumną, nienaukową. Często spotykamy się z takimi postawami. Uznanie teologii za nierozumną i odebranie jej prawa do nazywania jej naukową. To jest też pewien błąd metodologiczny, który zaistniał. Mianowicie, po pierwsze, teologia jest nauką humanistyczną, a więc na pewno będzie posługiwała się i musi się posługiwać zupełnie inną metodologią niż chociażby nauki przyrodnicze, nauki empiryczne. Ale z drugiej strony też ważne jest to, że pośród tych nauk humanistycznych przedmiot poznania teologii jest bardzo specyficzny. Jest to Boże objawienie, jest to Bóg, który jest tajemnicą, a więc ta metodologia w teologii jest też specyficzna. I gdybyśmy chcieli uprawiać teologię, korzystając z tej metodologii, którą mielibyśmy w naukach empirycznych, czy nawet powszechnie stosowanej w naukach humanistycznych, byłoby to pewnym błędem metodologicznym. Separacja nauk przyrodniczych od wizji człowieka zgodnej z wiarą. Jest to też dzisiaj olbrzymi problem, ponieważ bardzo często jest tak, że kiedy specjaliści nauk przyrodniczych wypowiadają się na temat człowieka, czy z zakresu medycyny, psychologii, psychiatrii, często zupełnie odcinają się, jest uznawane za niepoprawne naukowo uznanie człowieka za istotę, która jest powołana do relacji z Bogiem, jest stworzona przez Boga. Ja tutaj pozwolę sobie na taką osobistą refleksję odnośnie też posługi, którą pełnię egzorcysty w diecezji, gdzie często ta praca jest związana z kontaktem z ludźmi, którzy albo chorzy psychicznie, albo mają jakieś zaburzenia tej natury. I potrzebna jest ta współpraca, potrzebny jest dialog z psychiatrami, z psychologami, z terapeutami. Mądra współpraca, gdzie jest zachowana właśnie ta autonomia dziedzin, w których pracujemy, ale z drugiej strony nie jest to separacja, ale jest dialog. Jest zawsze owocna, prowadzi do tego, żebyśmy mogli pomóc człowiekowi. Dzisiaj coraz trudniej jest o taki dialog, ponieważ ci, którzy są przedstawicielami nauk przyrodniczych, nauk dotyczących człowieka, boją się wykazywać takie otwarcie na wizję człowieka, który jest także istotą duchową, ponieważ są uznawani w swoich środowiskach za niekompetentnych. W końcu ostatnią konsekwencją, jaką zauważyłbym tutaj, jest doświadczenie człowieka odartego z kategorii tajemnicy i sprowadzonego do kryteriów hedonistycznych i pragmatycznych. Człowiek jest pewną wartością tylko wtedy, kiedy można na nim zarobić, kiedy można od niego coś otrzymać, co zapewni drugiemu człowiekowi przyjemność, co zapewni drugiemu człowiekowi zysk. Jest to bardzo smutna wizja, która dzisiaj dominuje.